Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 11 marca o 21.09. Dzisiaj jesteśmy jeden dzień, jedną dobę po Dniu Mężczyzn. No i z tej okazji rozmowę naszą będziemy toczyć dzisiaj i poświęcimy mężczyznom, a dokładnie sytuacji mężczyzn. Naszym rozmówcą jest dr Michał Gulczyński, socjolog. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór.
I może na początek zapytam, bo próbowałem sprawdzić, z jaką uczelnią Pana skojarzyć i widzę, że są to raczej uczelnie europejskie.
Tak, to są uczelnie europejskie. Ja doktorat skończyłem na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie. Teraz jestem w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim w Florencji. Ale myślę, że w temacie mężczyzn przede wszystkim reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn.
Tak jest, o to stowarzyszenie też jeszcze zapytam. Dodam tylko, że audycję naszą realizuje Adam Loch, a ja się nazywam Rafał Regulski. No i jako badacz, który poddał analizie wszystkie strategie unijne, jak gdzieś wyczytałem w tym zakresie, czyli w zakresie równości kobiet i mężczyzn, przejrzał Pan też roczne raporty pod tym kątem. Chciałem Pana zapytać, czy może Pan ocenić, Panie doktorze, czy jakiś kraj unijny zdecydowanie preferuje w swojej polityce społecznej kobiety, jakiś inny kraj mężczyzn, a jeszcze inny, czy w jakimś innym jeszcze kraju panuje ta idealna symetria?
Myślę, że o idealną symetrię trudno. Być może najbliżej jest na przykład Dania, gdzie nawet obowiązki wojskowe teraz, z tego co pamiętam, są wprowadzane również dla kobiet, więc to też się nawet pod tym względem wyrównuje. Przede wszystkim myślę, że Polska akurat wyróżnia się na minus. Po pierwsze pod względem właśnie nierówności prawnych, bo mamy jako ostatni kraj nierówny wiek emerytalny i jako ostatni kraj właśnie Unii Europejskiej nie podjęliśmy decyzji, żeby go wyrównywać. Wszystkie pozostałe kraje albo mają już wyrównany, albo mają konkretny plan, kiedy ten wiek dla kobiet i mężczyzn będzie równy. No i takich nierówności jest nawet w prawie więcej, a do tego dochodzą jeszcze nierówności w edukacji czy zdrowiu, które ogólnie w byłych krajach komunistycznych są szczególnie duże.
O edukację jeszcze będę pytał i dostęp do edukacji. Natomiast wiek emerytalny, arcyciekawa kwestia. Czy zatem pan postulowałby zrównanie wieku emerytalnego w Polsce w górę, czyli sprawilibyśmy wtedy, że kobiety pracowałyby o 5 lat dłużej niż obecnie? Czy proponowałby pan równanie w dół, czyli skrócenie okresu pracy mężczyzn do 60, jak dzisiaj mamy, roku życia, jak mamy u kobiet?
To jest inne pytanie niż to, czym się zajmuję. Ja zajmuję się równością, w związku z tym różne rozwiązania mogę sobie wyobrazić. Nie tylko pod względem wieku emerytalnego, ale też emerytur stażowych, czyli przyznawania emerytury po iluś latach pracy. Obecnie w Sejmie mamy dwa projekty ustaw, które powielają tę nierówność 5 lat. Właśnie proponują wprowadzenie emerytury stażowej dla kobiet po 35 latach pracy, dla mężczyzn po 40. No możemy sobie wyobrazić, że chociaż nawet jeśli ogólny wiek emerytalny nie będzie wyrównany, to chociaż emerytura stażowa byłaby wprowadzona z równym wiekiem. A pytanie o to, jaki ten wiek emerytalny powinien być, jest w dużej mierze pytaniem o to, jak dużo chcemy produkować, czyli jak duże chcemy mieć PKB, jak dużą chcemy mieć redystrybucję od tych, którzy pracują, do tych, którzy już przestali pracować, a z drugiej strony o to, ile osób powinno dożywać emerytury i cieszyć się na przykład byciem dziadkiem czy babcią. Obecnie ponad 20% mężczyzn nie dożywa do wieku emerytalnego, w związku z tym nie może się nacieszyć tym czasem, czy to na swoje hobby, czy właśnie na wychowywanie wnuków. A do tego ten czas przed emeryturą, czyli właśnie w wieku od 60 roku życia w pracy, wiąże się z największą liczbą wypadków. Czyli ci starsi pracownicy właśnie są najbardziej narażeni na wypadki w pracy. No więc niższy wiek emerytalny oznacza z jednej strony oczywiście mniej wypadków i więcej czasu dla rodziny, a z drugiej strony mniejszą produkcję i większą redystrybucję, więc prawdopodobnie też niższe emerytury.
To może posłuchajmy w tym momencie sondy, jaką dziś na ulicach Poznania zrealizował nasz reporter Kacper Lawiński. On właśnie pytał o tę dyskryminację mężczyzn, czy po prostu zwykły człowiek, taki zaczepiony na ulicy, widzi ją, czy jej nie widzi.
Czy jako mężczyzna czuje się pan w jakiś sposób dyskryminowany?
Pod każdym względem. To nie to, że tylko kobiety są dyskryminowane, bo to jest stereotyp. Mężczyźni są nie tylko dyskryminowani przez kobiety, ale przez pracodawców. Kobiety zajmują większe stanowiska. Ja w tej chwili też jestem w swój sposób dyskryminowany, bo na przykład nie mogę znaleźć pracy. Muszę się opiekować swoim dzieckiem. Moja żona pracuje.
No to wie pan, zależy, bo jak kobitka, proszę pana, w domu krótko trzyma męża, no to chyba jest dyskryminowany, nie?
Bardzo często słyszę, że tatusiowie mają mniej praw niż mamy i że częściej dzieci są pod opieką mamy niż taty.
Mężczyźni są w Polsce dyskryminowani i to przez państwo. 5 lat dłużej pracujemy, a żyjemy prawie 10 lat krócej. W sądach rodzinnych dziecko zazwyczaj przyznawane jest matce. Te sądy są rodzinne, bardzo sfeminizowane.
A czuje pan, że panu jakichś praw brakuje względem kobiet?
Pewnie, że czuję, już bym był 2 lata na emeryturze.
Nie wiem, moim zdaniem jest równouprawnienie. Przynajmniej dopóki nie trzeba wynieść śmieci albo wytrzepać dywanu.
Ale jeśli chodzi o wychowanie dzieci, to jednak chyba oni są w jakiś sposób dyskryminowani.
No myślę, że mężczyźni nie są jacyś ograniczeni, jeżeli chodzi o prawo.
Tak naprawdę to mężczyźni są trochę domyślnymi ludźmi z teorii prawa, więc tak naprawdę to większość tego, co potrzebujemy, mamy.
A komu bardziej tych praw brakuje w Polsce?
Mnie się wydaje, że ogólna sytuacja, bym uważał, że jest dobra. Póki co dobrze jest.
A czy powinniśmy jako mężczyźni walczyć o swoje prawa?
Walczyć? Jak się reżim nie zmieni, to sobie możemy pomachać tylko.
Ja nie mam takiej potrzeby, a jak ktoś ma potrzebę, to nie walczy.
Myślę, że wszyscy powinni walczyć o różne prawa dla obu płci.
Jeśli czujemy, że są zagrożone, to myślę, że warto.
Miałem okazję, to była sonda Kacpra Lawińskiego na ulicach Poznania zrealizowana, a miałem okazję patrzeć na naszego dzisiejszego gościa, który kilkakrotnie się uśmiechnął. Już pierwsza odpowiedź, że pod każdym względem mężczyźni są tutaj na pozycji nieuprzywilejowanej wobec kobiet, już to pana rozbawiło. Jakby pan skomentował te wypowiedzi?
Myślę, że świadomość rośnie. To znaczy, jeszcze myślę 5 lat temu w ogóle trudno nam byłoby myśleć o mężczyznach jako grupie dyskryminowanej ze względu na płeć. Okazuje się, no nie wiem oczywiście na ile ta sonda była później wybrana, czy te wypowiedzi zostały później wybrane, ale okazuje się, że jednak nie jest aż tak trudno trafić na ludzi właśnie w dużym mieście, którzy uważają, że mężczyźni pod wieloma względami są dyskryminowani i te najważniejsze kwestie, myślę, zostały wymienione. To znaczy, po pierwsze, właśnie wiek emerytalny i dłuższa praca. Po drugie, jest kilka ciekawych aspektów rzeczywiście w relacjach z pracodawcami, jak mężczyźni mogą być dyskryminowani, to możemy potem o tym porozmawiać. I po trzecie, właśnie w rodzicielstwie czy ojcostwie, i to już od urlopu rodzicielskiego i rodzicielski akurat jest równy, ale urlopu ojcowskiego, który jest znacznie krótszy niż macierzyński i pewnych rozwiązań, które też powodują, że ojcom czy rodzinom po prostu mało się opłaca, żeby to ojciec korzystał z urlopu rodzicielskiego. No a dalej w procesach rozwodowych, gdy rzeczywiście mężczyznom trudno jest no nie tylko uzyskać opiekę nad dziećmi, czy pieczę współdzieloną, czy naprzemienną, ale potem przede wszystkim wyegzekwować i tę opiekę, i kontakty z dziećmi, więc rzeczywiście często spotykam się z ojcami, których dotyka ten dramat właśnie bycia odizolowanymi od swoich dzieci.
I ja tutaj dwie kwestie może dopowiem do pana wypowiedzi. Jako reporter, jako dziennikarz i w ogóle my jako dziennikarze najwcześniej i najczęściej spotykaliśmy się i spotykamy z, mówię o tym aspekcie dyskryminowanych mężczyzn, właśnie z tym, co dzieje się w sądach, szczególnie przy sprawach właśnie rozwodowych. Tu bardzo wielu mężczyzn do nas zgłaszało się, nadal się zgłaszają, właśnie czując się poszkodowanymi przez to, co orzekają sądy wobec właśnie rozwodzących się rodziców i przyznawania im praw do dzieci. Także to takie nasze doświadczenie życiowe bezpośrednie. Natomiast co do sądy ulicznej, kolega, który ją robił, zapewniał, że nie wybierał, nie przebierał pod tym kątem, co kto mówi, ale ja sobie myślę, że jeżeli do człowieka podchodzi ktoś z takim pytaniem, czy mężczyźni są dyskryminowani, to temu komuś się zapala lampka i mówi, że może faktycznie i może to tak trochę też, no pewno szczerze mówi, ale też potwierdza, że tak. No być może mając na myśli węższy wycinek rzeczywistości, niż by może trzeba było wziąć. Ale pan mówi o tej rosnącej świadomości, czyli my potrzebujemy jako społeczeństwo takiego uświadomienia sobie, że faktycznie panowie przynajmniej w części sfer powinni zawalczyć o równouprawnienie?
Tak. Po pierwsze musimy uwzględnić, w ogóle uświadomić sobie, że dyskryminacja ze względu na płeć nie zawsze dotyczy kobiet, bo nam się kojarzy, że kobiety są tą płcią opresjonowaną, słabszą, dyskryminowaną i często nawet w tych mediach głównego nurtu czy progresywnych można przeczytać, że skoro kobiety są dyskryminowane, to mężczyźni już nie mogą być dyskryminowani i że dyskryminacja ze względu na płeć wobec mężczyzn nie istnieje, że to jest oksymoron. I rzeczywiście w wielu artykułach prasowych to czytałem. Natomiast tak nie jest. Nie jest to prawdą, że mężczyźni nie mogą być dyskryminowani. Wiemy to po prostu, widzimy to w prawie, tak? Jak to inaczej nazwać, jeśli mężczyzna nie ma jakiegoś prawa albo ma jakiś dodatkowy obowiązek, który kobiety nie dotyczy. A ze strony mężczyzn rzeczywiście myślę, że tworzy się ta tożsamość mężczyzn jako grupy społecznej, tak jak została wytworzona tożsamość kobiet jako grupy politycznej, tak? I na przykład słyszymy hasła, że lewica stoi po stronie kobiet. Albo jest wiele organizacji, tak, które wychodzą na ulicę często w słusznych sprawach, albo organizują się w inny sposób, organizują jakieś wydarzenia dla kobiet, kampanie, tak, lobbują za rozwiązaniami politycznymi wokół właśnie swojej płci. I myślę, że to się zaczyna teraz też taka samoorganizacja mężczyzn, żeby również zawalczyć o swoje, również zawalczyć o równość od tej drugiej strony.
Ale pan też apeluje, nie licytujmy, kto ma gorzej, kobiety czy mężczyźni.
Zgadza się, bo nie o to chodzi, żeby wygrać taką licytację i poczuć się moralnym zwycięzcą, czy tą większą ofiarą. Tak jak mówię, można rozwiązywać problemy i kobiet, i mężczyzn. Na razie kobiety są znacznie lepiej zorganizowane wokół swoich postulatów i swoich potrzeb. Natomiast mężczyźni dopiero zaczynają uświadamiać sobie, że właśnie niektóre z naszych problemów mogą wynikać właśnie z płci i że w związku z tym być może powinniśmy się też wokół płci organizować i domagać się od polityków jakichś szczególnych rozwiązań czy po prostu równości.
Mhm. Powiedział pan wcześniej, że podkreślił, zwrócił uwagę na to, że wielu mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego. I to tak zabrzmiało, jakby to była wina, no właśnie, nie wiem, systemu?
No po pierwsze to jest wina systemu emerytalnego, który ten wiek wyznacza
na 65, nie na 60. Bo jest on dłuższy, znaczy wyżej.
Po drugie wina kultury, w której żyjemy, tak? Jest to zaszłość pewna historyczna, że akurat w naszym kraju i w krajach sąsiadujących i kulturowo nam bliskich, na przykład pije się twarde, mocne alkohole, czyli pijemy dużo wódki, a nie na przykład wino do obiadu. W związku z tym mamy inne nawyki i dotyczące używek, i dotyczące na przykład żywienia. Do tego mamy cięższe warunki pracy, bo wciąż w Polsce więcej osób pracuje ciężko fizycznie albo właśnie w przemyśle niż w krajach, które są od nas bogatsze i jej wciąż nieco bardziej rozwinięte. I trzecia rzecz to jest system ochrony zdrowia. Na szczęście i poprzedni rząd, i obecny rząd wprowadziły najpierw program Profilaktyka 40+, a teraz program Moje Zdrowie dla wszystkich osób, które mają co najmniej 20 lat. Każdy może się zapisać co kilka lat na badania przesiewowe. One są też dostosowane do płci, czyli na przykład osoby, mężczyźni powyżej 40 roku życia mogą sobie zbadać prostatę. Mężczyźni młodsi, z tego co pamiętam, dowiadują się, jak samodzielnie badać jądra, bo akurat rak jądra dotyczy bardziej młodych mężczyzn. I mężczyźni z tych badań, dwukrotnie mniej mężczyzn korzysta z tych badań niż kobiet. Czyli my rzadziej chodzimy na badania. I teraz pytanie systemowe brzmi, dlaczego? Gdy my jako stowarzyszenie o tym mówimy i reklamujemy te badania, dostajemy komentarze w mediach społecznościowych od mężczyzn, po pierwsze, że nie wiedzieli o tym programie, a po drugie, że nie mają tyle czasu. Także mężczyzna nie może sobie pozwolić na to, żeby wziąć dzień wolny w pracy i pójść na te badania. Czasami te badania trwają 2 dni. Z tego co pamiętam, nie trzeba dostać skierowania, bo dostaje się je przez internet, ale i tak, jeśli się nie skoordynuje wszystkich tych badań, to może się tak złożyć, że właśnie są 2 dni potrzebne. Z kolei kobiety częściej pracują w takich zawodach, które mają trochę więcej elastyczności. Można w godzinach pracy właśnie pójść do lekarza czy przebadać się. Mężczyznom jest trudniej, tak? No bo jeśli ktoś pracuje na przykład na budowie, czy jest kierowcą tira, to po prostu pracuje w określonych godzinach i musi być na miejscu.
Mówi tak pan doktor, przypomnę, socjolog Michał Gulczyński jest naszym gościem. Jakby to było tak, że mężczyźni bardzo chcą się badać, ale właśnie z uwagi na te różne ograniczenia dotyczące też charakteru pracy nie mogą. Tymczasem nie wiem, czy nie zgodzić się z takim też pokutującym w społeczeństwie poglądem, że jednak my faceci mniej się o zdrowie troszczymy, że jednak bardziej lekceważymy te badania i nie korzystamy z tych okazji do profilaktyki.
Zgadzam się z tym. Także są ograniczenia te systemowe, o których wspomniałem, ale też właśnie głównie uważam kulturowe podejście nasze do tego, czy się badamy, czy nie. Widać to bardzo dobrze również w danych Narodowego Funduszu Zdrowia, kto korzysta w ogóle z NFZ. Dzieci korzystają praktycznie wszystkie, a później, gdy spojrzymy na młodych dorosłych od 19 roku życia, kobiety nadal korzystają, a mężczyźni przestają. To po pierwsze jest kwestia tego, że wychodzimy z domu rodzinnego, czy przestają nad nami mieć kontrolę rodzice, zwłaszcza mamy, bo kobiety są często menadżerkami zdrowia rodzinnego. A z drugiej strony też dlatego, że no, kobiety mają po prostu potrzeby swoje, głównie ginekologiczne, i w związku z tym chodzą dalej do lekarza regularnie. I to jest normalne. Dla mężczyzny no nie ma takiej potrzeby, tak? I to myślę, że jest całkiem obiektywne. Mężczyzna 19-20-letni, 25-letni nie ma potrzeby takiego, rzeczywiście takiej pilnej potrzeby badania się ani pójścia do lekarza. W związku z tym, o ile czegoś nie złamie, nie będzie miał jakiejś kontuzji albo rzeczywiście coś innego mu się nie przytrafi, jakaś choroba, to po prostu do lekarza nie chodzi. I to się staje czymś zupełnie wyjątkowym. Dla kobiety jest normalne chodzenie do lekarza, później jeśli zajdzie w ciążę, to tym bardziej jest cały czas otoczona i lekarzami i ostatecznie trafia do szpitala. Natomiast dla mężczyzny młodego jest to coś wyjątkowego. No i później, gdy mamy na przykład 40 lat, powinniśmy się już zdecydowanie przebadać, zrobić kolonoskopię i tak dalej. No to się wydaje właśnie jakaś taka oznaka starości, słabości, słabnięcia, tak? I możemy mieć przez to niechęć.
Tu może mieć pan rację, ponieważ znam z mojego kręgu bliskich znajomych, czy by nie powiedzieć rodzinnych, twardych facetów, którzy chwalili się, chwalą, że oni do lekarza nie chodzą. Tacy są twardzi. A co do kobiet, powiedziałbym, że pewno też ta troska o własne zdrowie może wynikać z tego jej świadomości potencjalnego bycia mamą. Chce się być zdrową mamą i mieć ewentualnie zdrowe też dziecko.
I tutaj jest bardzo ważny komunikat dla potencjalnych ojców, że zdrowie ojca przed poczęciem również ma znaczenie. I z tego często sobie nie zdajemy sprawy, ale to, czy pijemy alkohol, czy palimy papierosy, też wpływa na jakość tego materiału genetycznego, który będziemy dziecku przekazywać, więc warto, gdy planujemy być ojcami, warto poczytać, dowiedzieć się więcej, pójść właśnie do lekarza, przebadać się, zapytać o dietę. NFZ ma zresztą, to jest w Stowarzyszeniu na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, mówimy, że NFZ to jest nasza ulubiona instytucja, dlatego że ona rzeczywiście zauważa mężczyzn jako taką grupę, do której chce trafić, i organizują osobne kampanie, ale też dają mężczyznom narzędzia, jak właśnie portal dieta.nfz.gov.pl. Można tam zaplanować sobie swoją dietę stosowną do właśnie na przykład do wieku, do pracy, do płci. Jest też portal Moje Fizjo, gdzie można się dowiedzieć, jakie ćwiczenia można wykonywać. Więc rzeczywiście NFZ, myślę, coraz bardziej się stara dotrzeć do mężczyzn, ale z drugiej strony nie ma wielkich kampanii państwowych, które by mężczyzn do badań zachęcały. My bardzo mocno postulujemy pomysłu androbusów. Mamy mammobusy, które właśnie pomagają kobietom i dotrzeć do lekarza, i przełamać wstyd, zobaczyć, że badanie się jest normalne, właśnie mimo że jeszcze 20-30 lat temu było uznawane za wstydliwe. I podobnie dla mężczyzn. Może te akurat męskie rzeczy, męskie nowotwory nie są aż tak istotne, żeby je badać właśnie androbusami, ale równie dobrze można badać inne rzeczy właśnie, jak choćby ciśnienie, czy inne podstawowe sprawy właśnie u mężczyzn, i uświadamiać ich, że warto chodzić do lekarza, warto się badać profilaktycznie.
Panie doktorze, pozwoliłem sobie odebrać telefon od słuchacza. Słuchacza też proszę, żeby się może w miarę dobrze streścił. Oddaję panu głos.
W miarę dobrze streścił przy takiej audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry. To ale zapytam tylko się upewnię, panie doktorze, pan słyszy naszego słuchacza dobrze?
Słyszę umiarkowanie, ale myślę, że rozumiem.
Dobrze, okej, dobra, bo różnie bywa z tymi połączeniami telefonicznymi, przy łączeniu jeszcze zoomowym. Oddaję głos słuchaczowi.
No więc bardzo się cieszę, już jak mam się tak streścić, że panowie robicie taką audycję, jest poruszany temat zdrowia, bardzo dobrze. Panowie, dbajcie o siebie, badajcie się, badajcie całe swoje ciało, kompleksowo zdrowie. To nie wstyd, tylko rozwaga. I myślę, że tu jest tak dużo tematów, że znowu tej audycji nie starczy. Co tutaj myślę, że robi konstrukt społeczny, konserwatywny, który narobił wiele krzywdy, tak? Czyli nasze zdrowie jest nieważne. Po pierwsze mamy zapieprzać, po drugie zarabiać, po trzecie zapieprzać, tak? I kropka. A co tam my czujemy, czy coś tam nas boli, czy jesteśmy chorzy, to nie ma znaczenia. Jeżeli będzie się sytuacja zaostrzać, to mamy iść na wojnę i nie ma dyskusji. I to właśnie to jest ta równość przez otwarte. To jest ta równość właśnie, tak? Czyli no... Zawsze jak się pojawia jakiś problem, to należy się pochylić nad jego przyczynami. Skasujemy przyczyny, nie ma problemu. To już tak najkrócej jak można, i myślę, że nie byłoby reakcji, gdyby nie była akcja. Myślę, że to wszystko, co się dzieje, te właśnie męsko-damskie, wszystkie, to jest wprost pokłosie takiego nowofeminizmu, takiego od 20-30 lat i siania po prostu nienawiści, niedocenienia tego, co ta druga płeć robi, że nadstawia na przykład głowę na wojnie, że pracuje więcej niż druga, że nie dożywa emerytury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Już nie mówię tutaj o sądach, bo to już są sprawy przejrzyste, że sądy mają płeć, te rodzinne, no to w ogóle jest temat rzeka, że osoba bardzo niestabilna emocjonalnie, schorowana psychicznie, uzależniona od wszystkiego, co się da i tak wygra sprawę w sądzie tylko dlatego, że jest kobietą. No tych tematów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc pozostaje apel do panów. Dbajcie o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, nie pijcie, nie palcie, nie ćpajcie. To jest podstawowa zupełnie sprawa, jaka jest zasadnicza. Jeżeli od tego wyjdziecie, to też odpowiednie osoby dobierzecie na swoje partnerki życiowe i unikniecie masy, masy, masy problemów. Streściłem się, dziękuję.
Dziękuję panie Piotrze, dziękuję panu bardzo. I tutaj wcześniej nasz gość wspomniał też, myślę, że to raczej na karby pewnych takich kulturowych zachowań. Mówił pan doktor Gulczyński o tym, że no chociażby te nawyki spożywania alkoholu, że ciężkie alkohole mężczyźni, a nie na przykład wino do obiadu, to rozumiem, że tutaj pan, no chyba nie oskarża pan tutaj o to systemu, tylko właśnie o takie przyzwyczajenia kulturowe, które gdzieś tam się od pokoleń niosą.
No nikt nam nie każe pić, ale tak, jednocześnie tak. System nie robi wystarczająco wiele, żeby temu przeciwdziałać. Zdecydowanie można promować bardziej zdecydowane polityki antyalkoholowe i antyuzależnieniowe. Na przykład ograniczając liczbę punktów sprzedaży właśnie alkoholi mocnych, nie sprzedawać alkoholu na stacjach benzynowych, ukrywać alkohol, tak jak ukrywamy papierosy, tak? Obecnie papierosy nie są sprzedawane na widoku, są specjalnie są schowane w specjalnych skrzynkach. Tymczasem między regałami z alkoholem normalnie mogą dzieci biegać, tak? Więc jest wiele rozwiązań, które można wprowadzić i można działań, które można podjąć.
Proszę państwa, w dalszym biegu audycji powiemy jeszcze o tym, jak mężczyźni są dyskryminowani w pracy, jak są dyskryminowani przez system edukacji. Wreszcie zaprosimy też państwa na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, bo już niedługo, jeszcze w tym tygodniu, dr Gulczyński będzie w Poznaniu. A tymczasem piosenka wybrana przez naszego dzisiaj gościa na odległość, to właściwie bardzo znany, słynny utwór bluesowy Tadeusza Nalepy, Kiedy byłem małym chłopcem, ale pan bardzo podkreślił, żeby to było wykonanie Mariusza Lubomskiego. Dlaczego panu na tym zależało, panie doktorze?
To była pierwsza piosenka, która skojarzyła mi się z mężczyznami i z chłopcami, a na Mariuszu Lubomskim zależało mi dlatego, że tę piosenkę poznałem w tym wykonaniu, a do tego on wykonuje ją w bardzo charakterystyczny i myślę niestereotypowo męski sposób.
Tak, ja dodam tylko, że ta piosenka, którą posłuchamy w tej chwili, której posłuchamy, ona pochodzi z koncertu poświęconego Tadeuszowi Nalepie, a razem z Mariuszem Lubomskim występuje Stanisław Sojka. I to pochodzi z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu.
Ojciec i tak do mnie przyszedł. My to zajrzyj, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Hej. Kiedy byłem dużym chłopcem. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa w życiu ważna jest. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj synu serca swego. Kiedy byłem dużym chłopcem. Wziął mnie ojciec i tak do mnie. Serce nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu. Wicher wieje, wicher sławę trzewał. Wicher wieje, wicher silnym trzewał. Najważniejsze to być silny, wicher silny trzewał głaszcze.
No, była to bardzo męska piosenka, taka synowsko-ojcowska, wybrana przez naszego gościa. A przypomnę, naszym gościem jest socjolog dr Michał Gulczyński. Nasz realizator Adam Loch zwrócił uwagę podczas tej piosenki. To też jest taki sygnał, że rzeczywiście dążymy do tego równego traktowania, że bardzo często zapomina się też o raku piersi u mężczyzn. To a propos tego wątku zdrowotnego. Panie doktorze, pytanie o ową dyskryminację mężczyzn w pracy. Może to brzmieć zaskakująco wręcz, ale czy to jest fakt?
Po pierwsze, mężczyźni mają inne przepisy BHP, bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym mogą na przykład więcej dźwigać, mogą mieć po prostu gorsze warunki pracy, a jednocześnie oczekuje się równych płac na równych stanowiskach. W związku z tym mężczyźni mogą pracować ciężej, a zarabiać tyle samo, co ich koleżanki. Nawet przyjmując, że samo to jeszcze nie jest dyskryminacją, są takie przykłady sytuacji, gdy ta dyskryminacja rzeczywiście występuje. Na przykład Koleje Mazowieckie kilka lat temu przestały publikować te informacje. Nie wiem, czy nadal to się dzieje, ale przynajmniej nie jest to informacja publiczna. Kilka lat temu przyznały premię na Dzień Kobiet. Nie było premii z okazji Dnia Mężczyzn czy Dnia Chłopaka, Natomiast tutaj kobiety dostały premię właśnie ze względu na płeć. Kolejny przykład. Uczelnie, również z tego co wiem w Poznaniu, ale też w innych miastach i spotykamy się, czy dostajemy również informacje o urzędach, które przed Dniem Kobiet albo przed świętami wypuszczają kobiety wcześniej z pracy. No i pytanie, czy z okazji Dnia Mężczyzn, czy jakichś innych okoliczności, mężczyźni również są wypuszczani wcześniej z pracy. I wreszcie taki przykład, myślę, najbardziej, który największym echem się odbił w mediach i nawet czytałem o nich, o tym przykładzie w niemieckich mediach, czyli powiedzmy jest to międzynarodowo oburzające, to są posiłki w polskich kolejach państwowych. Konduktorzy i kierownicy pociągów nie dostają posiłki, jeśli są mężczyznami, natomiast konduktorki i kierowniczki pociągów dostają posiłki regeneracyjne, co pośrednio wynika z przepisów BHP. Dostajemy doniesienia z innych spółek Skarbu Państwa czy z innych firm, które podobnie nierówno traktują mężczyzn i kobiety na tych samych stanowiskach, podkreślę. Słyszymy o listonoszach, którzy właśnie też nie dostają voucherów na posiłki, czy o kierowcach autobusów, którzy dostają trudniejsze trasy albo takie, które nie gwarantują dostępu do toalety na pętli i tak dalej. Także warunki pracy często i nawet właśnie wynagrodzenia często nie są równe, a do tego najnowsze badania, i jest tych badań coraz więcej, badania eksperymentalne pokazują, że mężczyźni często są dyskryminowani przy zatrudnianiu. Naukowcy wysyłają takie same zgłoszenia, takie same CV z nazwiskiem męskim i z nazwiskiem żeńskim w różnych krajach i sprawdzają, czy ta osoba zostanie zaproszona na rozmowę, czy nie. I okazuje się, no, naukowcy badali to, bo spodziewali się dyskryminacji kobiet, a okazuje się, że ta dyskryminacja jest właśnie w drugą stronę, zwłaszcza w zawodach sfeminizowanych, czyli takich jak nauczyciel przedszkola, pielęgniarz, położny i tak dalej.
Ciekawe doświadczenie, które pewno zaskoczyło tych, którzy wysyłali owe CV do potencjalnych zakładów pracy. Panie Michale, jako współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn, również troszczy się pan o równouprawnienie w edukacji, a podkreślają państwo w stowarzyszeniu, że właśnie edukacja to jedna z tych szczególnych sfer, w których mężczyźni, powiem tak trochę potocznie, mają gorzej. Dlaczego? Jakie są na to dowody, że są w systemie edukacji, czy przez system edukacji mężczyźni traktowani gorzej?
Wyniki chłopców i mężczyzn rzeczywiście w edukacji są znacznie słabsze i myślę, że po pierwsze warto zaakceptować ten, czy zgodzić się do tego, że taki fakt jest i że to nie dotyczy tylko wyników studentów, tego, że znacznie więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia, ale też, że to się zaczyna znacznie wcześniej, już w szkołach podstawowych. Chłopcy na koniec szkoły podstawowej na egzaminie ósmoklasisty mają o 9 punktów procentowych mniej z języka polskiego, 3 punkty procentowe mniej z angielskiego i nie mają przewagi z matematyki, wbrew stereotypowi w skali całego kraju. I nie podejmuje się działań, które miałyby to skorygować. Więc nawet jeśli ktoś nie uważa, że to traktowanie jest jakoś nierówne, to i tak no widzimy, że problem dotyczy dzieci, że chłopcy mają znacznie słabsze wyniki i że nie próbuje się tego rozwiązać. Co gorsza, są programy finansowane z funduszy unijnych i organizowane przez samorządy w polskich gminach, które w rekrutacji dodają dodatkowe punkty dziewczynkom za płeć. I czasami nawet tych punktów dla dziewcząt jest więcej niż dla osób z niepełnosprawnościami. I to są programy nie tylko dotyczące na przykład informatyki czy tych przedmiotów, gdzie dziewczynki mają słabsze wyniki, gdzie jest ich mniej, ale także programy ogólnorozwojowe, na przykład językowe. Czyli chłopcy nie dość, że mają znacznie słabsze wyniki, już jako dzieci, nie są zachęcani do edukacji formalnej, nie podejmują się żadnych działań, to jeszcze widzą, że ten system właśnie pod hasłami równości płci nie dość, że ich nie wspiera, to jeszcze ich dodatkowo dyskryminuje. I jeszcze jeden przykład ze szkoły, który może pokazywać, dlaczego czasami chłopcom jest trudno funkcjonować w środowisku szkolnym i dlaczego ta perspektywa chłopięca nie jest zauważona. W jednej z warszawskich szkół zrobiono na całą ścianę na klatce schodowej wielki napis "Kobiety górą". Tłumaczono to takim żartem językowym, chodziło o upamiętnienie Wandy Rutkiewicz, która chodziła po górach, zdobywała szczyty, była wybitną himalaistką. I oczywiście nie chodzi o to, żeby jej nie upamiętniać, tylko o samo hasło, tak? Czyli chłopcy idą do szkoły i widzą hasło "Kobiety górą". To raczej nie nastraja ich optymistycznie co do tego, jak właśnie będą traktowani, albo jakie mają perspektywy życiowe, jakie powinni mieć ambicje, aspiracje i czego mogą oczekiwać w dalszym życiu.
Problem jest, jak widać, wielowątkowy, złożony. Jeżeli państwo będą mieli po tej audycji niedosyt, to z doktorem można się spotkać już pojutrze, tak, panie Michale?
Tak, już pojutrze w piątek o godzinie 16 na poznańskich targach książki odbędzie się prapremiera mojej nowej książki "Mężczyźni o nierówności płci". Będzie tam można...
Na targach książki.
Tak, na poznańskich targach książki. Będzie tam można posłuchać rozmowy ze mną, później porozmawiać osobiście, kupić książkę jeszcze zanim trafi do księgarni. Też dostać oczywiście podpis, jeśli ktoś akurat ma taką potrzebę. A następnie w sobotę jeszcze raz będzie kolejna okazja, żeby się ze mną spotkać na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Dwóch Lewych Rąk, również w Poznaniu na ulicy Młyńskiej 14 o 17.
A na koniec chciałem pana doktora zapytać o taką rzecz. Czy w swoim życiu, także tym naukowym, pan doświadczył tego gorszego traktowania mężczyzn? Mógłby pan powiedzieć, że faktycznie ja też to zauważyłem, idąc swoją drogą, i zawodową, i inną?
Większość problemów, o których mówię, nie dotyczy mnie, dlatego że pochodzę z Poznania, czyli z dużego miasta, od początku było jasne dla mnie, że pójdę na studia, czyli w związku z tym muszę się uczyć, do tego też miałem jakiś dryg, więc te problemy dziecięce mnie raczej nie dotyczyły. Na szczęście na razie nie dotyczą mnie też te problemy ze zdrowiem. Nawet wiek emerytalny dla mnie jako naukowca nie jest tak istotny jak dla osób, które pracują fizycznie. Nie grozi mi też bezdomność, która dotyka, gdzie wśród osób bezdomnych jest 80% mężczyzn. Raczej nie planuję też trafić do więzienia, gdzie też jest zdecydowanie więcej mężczyzn i do tego są gorzej traktowani i tak dalej. Więc te problemy, o których mówię, w większości mnie nie dotyczą. Natomiast zdecydowanie jest trudno mówić o tych problemach w środowisku akademickim. Często spotykam się nawet z agresją na konferencjach naukowych, czy gdy publikuję jakieś teksty, z próbami uciszenia, z niechęcią, żeby promować moje badania, tak, czyli gdy uczelnie mówią, że boją się kontrowersji, w związku z tym nie chcą takich badań i ich streszczeń publikować. Na konferencjach naukowych dotyczących płci 90% osób są kobiety i w związku z tym ta perspektywa męska i do tego jeszcze dosyć asertywna raczej nie jest mile widziane, bo to środowisko jest po prostu tak homogeniczne i płciowo, i zazwyczaj ideologicznie.
Proszę Państwa, gościem naszej audycji dzisiaj był wieczornej socjolog dr Michał Gulczyński, który, przypomnę, w Poznaniu pojawi się pojutrze i w sobotę. W te dwa dni będzie można się z naszym dzisiejszym gościem bezpośrednio spotkać, porozmawiać i właśnie też otrzymać, dostać książkę, kupić ją, której doktor jest autorem. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I żegnamy się również piosenką wybraną przez naszego gościa. Już czas na sen w wykonaniu Kabaretu Starszych Panów. W jednym zdaniu, dlaczego ta piosenka?
Dlatego, że Kabaret Starszych Panów jest i muzycznie, i językowo fantastyczny i uważam, że w dzisiejszym tak szybkim świecie powinniśmy znacznie częściej do niego wracać, a do tego naprawdę piękne są tam życzenia i dla kobiety tego, jaki powinien być ten rycerz, który ją porywa, i dla mężczyzny, żeby rząd ulżył mu, zapuszczając dren w kieszeń, bo będzie miał nadmiar pieniędzy, i dla ojczyzny, której mają się przyśnić szczęśliwi obywatele. Więc zapraszam do słuchania i oby się te życzenia spełniły.
Adam Loch zrealizował, Rafał Regulski poprowadził audycję, której gościem był dr Michał Gulczyński. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc. Dobranoc, mężczyzno, zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze, czeredą unoszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dren. Dobranoc, dobranoc, mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, niewiasto, skloń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, już czas na sen. Dobranoc. Dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc, i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy. Że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryci. I darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen.
Rozmowy po zachodzie.